Końcówka roku to jest ten moment, w którym no w końcu możemy odetchnąć, nadrobić zaległości i obejrzeć to, co przez ostatnie miesiące przemykało nam obok. Dziś w studiu z nami pan Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu FilmWeb, z którym wspólnie spróbujemy zrobić taką małą mapę popkulturowych must watch na zimowe wieczory. Dzień dobry, witamy.
Kłaniam się nisko i witam serdecznie wszystkie słuchaczki i słuchacze radia RMF24.
Bardzo nam miło. To zanim zgłębimy temat tegorocznych premier, co ludzie najczęściej nadrabiają w tym świąteczno-noworocznym tygodniu?
No zacznijmy od tego, że ludzie mają wreszcie więcej czasu. Mam takie w ogóle wrażenie, że najcenniejszą walutą dzisiaj jest właśnie
czas. Zgadzam się.
Czasu jest mało, a tych premier filmowo-serialowych jest tak dużo, że objąć je wszystkie rozumem, no nie sposób. Trzeba by było po prostu zrezygnować z pracy, zrezygnować z obowiązków rodzinnych, tylko siedzieć przed małym i dużym ekranem i oglądać. Więc myślę, że może być kilka różnych taktyk na to, co oglądać. Jedni na pewno zdecydują się na ten klasyczną, tradycyjną, rzekłbym, czyli co dają w telewizji, tak. Co będzie akurat na jedynce, dwójce Polsacie albo TVN-ie, to będzie oglądane. Inni być może zdecydują się na propozycje z platform streamingowych, no a będzie jeszcze taka grupa, która dojdzie do wniosku, wow, mam wreszcie czas, to może nadrobię te wszystkie filmy i seriale, o których ciągle słyszałem przy kawce, przy automacie, o których moi znajomi mówili, a to musisz zobaczyć, tamto musisz zobaczyć, a tego jeszcze nie widziałeś, no stary, jak ty w ogóle żyjesz? I też sięgnął po to. Więc jeżeli chodzi o mnie, to stawiam po prostu na tak zwaną taktykę whatever works. Na co mają państwo ochotę, co sprawi, że będziecie mieli lepszy nastrój i poczujecie, że miło spędziliście czas, to oglądajcie.
A pan wyciągnie jakieś CD, a może taśmę wideo?
Z taśmą wideo mogłoby być trudno. Wydaje mi się, że musiałbym się wybrać do rodziców. Tam by się pewnie znalazły jeszcze jakieś klasyczki. Na przykład taka taśma, którą kiedyś powiedziałbym, no mając 11-12 lat, zajechałem na śmieć. Drodzy Państwo, miałem na niej nagrane dwa filmy, które myślę, że widziałem najwięcej razy w życiu. I to byłyby Młode Wilki i Bodyguard. Jeszcze jako trzeci killer Juliusza Machulskiego.
O tak.
Oglądałem te filmy na potęgę za każdym razem, jak chorowałem, nie mogłem iść do szkoły. Włączałem i śledziłem losy Kevina Costnera i Whitney Houston, ich romansu na tle wielkiego show biznesu, ale i niebezpieczeństwo, bo jak wiadomo w Bodyguardzie na Whitney Houston polował seryjny, płatny morderca, którego próbował dopaść Kevin Costner, taki współczesny samuraj w garniturze.
Jakbym się zakręcił w piwnicy, to też bym wynalazł jakiś film na taśmie wideo. Oczywiście CD też gdzieś jeszcze stoją na półce. Chyba tam Bodyguard też był.
No to jest żelazny klasyk, no a soundtrack, jak wiadomo z tego filmu, do dzisiaj dzierży palmę pierwszeństwa najchętniej kupowanej ścieżki dźwiękowej w dziejach w ogóle dziesiątej muzy, ale też i właśnie jakby świata dźwięków. Kilkadziesiąt milionów płyt poszło i wydaje mi się, że do dzisiaj ten hicior I Will Always Love You, jak rozbrzmiewa na przykład na antenie radia RMF, to co bardziej wrażliwi słuchacze i słuchaczki tak mają takie, ach, ten film.
I gęsia skórka na rękach, ten niesamowity głos Whitney Houston. Jakie najgłośniejsze serialowe albo filmowe produkcje przyniósł ten rok?
No, w ogóle to dokonam małej reklamy, ponieważ na Filmwebie mogą już państwo znaleźć takie coś jak Replay 2025 i tam podsumowaliśmy w ogóle rok w świecie kina i telewizji. Sprawdziliśmy, co było najchętniej oglądane właśnie na wielkich ekranach, jakie filmy przyciągnęły najwięcej widzów, ale które tytuły też cieszyły się największą popularnością na Filmwebie. Które karty były najchętniej klikane, ludzie chcieli sprawdzić, kto tam zagrał, jaka była ocena widzów albo krytyków, no i wystawić własną ocenę. No i drodzy państwo, na miejscu numer jeden polska produkcja, w ogóle polskie produkcje cieszyły się wzięciem. Dom Dobry w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Film, który trafił na ekrany kin no, raptem w listopadzie, ale wystarczył miesiąc i nagle się okazało, że ludzie zwariowali na jego punkcie. Wydaje mi się, że fenomen Domu Dobrego wykroczył w ogóle poza świat kina. O tym filmie się po prostu dyskutuje. Tak. Stał się fenomenem społecznym. Rzucił też światło na temat, no, który... Myślę, że dotyczy wielu polskich domów, chociaż no, gdzieś tam sobie żyje w ukryciu, czyli temat przemocy domowej. Odtwórca głównej roli męskiej w tym filmie, Tomasz Szuchart, no, tak sugestywnie wcielił się w postać oprawcy, że podobno, co niektórzy widzowie, którzy czasem no, myli im się trochę jakby rzeczywistość i świat ekranu, podobno go zaczepiają i mówią mu, ty droniu po prostu... jak mogłeś robić tak straszne rzeczy, no ale to świadczy o tym, że Szuchart fantastycznie wcielił się w tę rolę, obok niego równie znakomita Agata Turkot. Myślę sobie, że to będzie taka aktorka, o której jeszcze będzie głośno. A jeszcze a propos Szucharta, to w ogóle to był jego rok. No, on wyskakiwał z lodówki, wszędzie się pojawiał. Tak. Przecież jeszcze był w serialu Breslau Disney Plusa, który też cieszył się dużą popularnością, a lada chwila zobaczymy go, no może nie lada chwila, ale w przyszłym roku, w 2026, zobaczymy go najpewniej w lalce. Będą dwie lalki tak swoją drogą, to już pewnie państwo słyszeli, a jak nie, tak, to już wiecie, jedna będzie w formie serialu i podobno niezbyt wiernie ma się trzymać pierwowzoru literackiego, czyli powieści Bolesława Prusa. Ma być tam dużo szaleństwa, jakichś różnych ciekawych pomysłów. No i tam Szuchart w roli Stanisława Wokulskiego. No i będzie druga filmowa, która będzie podobno wierniejsza w stosunku do książki. Aha. Tam z kolei duet Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Ale dobra, wracamy do tych filmów, które cieszyły się wzięciem wśród społeczności Filmwebu. Na drugim miejscu Brutalist, czyli jeden z takich oscarowych tegorocznych szlagierów. Wielki powrót Adriana Brody'ego do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Pamiętamy go oczywiście pianista. Z pianisty Romana Polańskiego. Dzięki tej roli zaistniał, no i zdobył pierwszego Oscara i w ogóle, jeżeli dobrze pamiętam, był najmłodszym w ogóle aktorem w historii, który zdobył Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. No ale potem jego kolejne wybory aktorskie nie były chyba najrozsądniejsze. On sam zresztą o tym sporo mówi w wywiadach. No i Brutalista, powrót po latach, wciela się w postać węgierskiego architekta, który po II wojnie światowej przyjeżdża do Ameryki z marzeniem, żeby no, zbudować budowlę, która będzie pomnikiem trwalszym od Spiżu. Ale to jego marzenie no, ma wysoką cenę. Film, który miał premierę na festiwalu w Wenecji, reżyseria Brady Corbett. No to jest takie nazwisko, o którym się będzie pewnie jeszcze sporo mówić w najbliższych latach. Więc jeżeli mają państwo ochotę na coś ambitniejszego, no taki film, do którego najlepiej ubrać garnitur albo smoking i zapalić świeczkę, bo będziemy obcować z prawdziwym dziełem sztuki, to Brutalista zdecydowanie jest takim tytułem. Na trzecim miejscu z kolei, najniższe miejsce na podium najpopularniejszych filmów roku na Filmwebie, Nosferatu, czyli horror w reżyserii Roberta Eggersa, twórcy takich filmów jak Czarownica, Viking czy The Lighthouse. Opowieść o jednym z najsłynniejszych wampirów w dziejach popkultury. W tej roli Bill Sarsgaard, obok niego między innymi Willem Dafoe, czyli chyba ulubiony aktor tego reżysera Roberta Eggersa, i Lily Rose Depp, córka Johnny'ego Deppa, która coraz śmielej poczyna sobie w świecie kina. Występuje aktualnie już w kolejnym filmie Roberta Eggersa, tym razem będzie o wilkołaku. Ewidentnie dobrze się dogadują. I na kolejnych miejscach Zniknięcia. Fantastyczny horror. W ogóle, jeżeli chodzi o mnie, to chyba mój ulubiony film tegoroczny. Vinci 2, czyli kontynuacja no, klasycznej komedii kryminalnej Juliusza Machulskiego. Baby Girl, czyli taki erotyczny dreszczowiec, dramat erotyczny z Nicole Kidman w roli szefowej wielkiej firmy, która odnosi sukcesy w życiu zawodowym, ale w życiu prywatnym trochę jej się sypie. Małżeństwo z Antonio Banderasem nie jest już takie gorące, jak to bywało drzewie, która spotyka na swojej drodze młodego stażystę, który nagle rozpala w niej zmysły. Jedna bitwa po drugiej. To miejsce numer 7 i to jest taki oscarowy faworyt przyszłoroczny. Nowy film Paula Thomasa Andersona, twórcy między innymi Aż poleje się krew, Boogie Nights, Magnolii z Leonardo DiCaprio w roli ojca, który musi przypomnieć sobie o swojej rewolucyjnej przeszłości, aby uratować córkę złapaną przez odwiecznego wroga głównego bohatera. I już miejsce 8, 9, 10. Trochę się rozgadam, ale dobra, mówię. Druga Furioza. Kontynuacja dużego hitu kinowego o kibolach z popisową rolą Mateusza Damińskiego, który zupełnie zmienił swoje emploi za sprawą Goldena w Furiozie i dzisiaj jest raczej widziany jako gwiazda kina akcji, aniżeli taki powiedziałbym amant ekranowy. Dziewiąte miejsce Grzesznicy, też taki film, o którym będzie się sporo jeszcze mówić w kontekście przyszłorocznych Oscarów. I na dziesiątym miejscu, uwaga, uwaga, Freeze and Versov, Miłość w czasach online, czyli no para, power couple polskiego internetu zrobiła wideo ze swojego wesela. Spore emocje budził ten film. Bardzo różne, także negatywne, ale no niewątpliwie ludzie zaglądali, sprawdzali, czytali, chcieli dołożyć swoją cegiełkę do oceny na Filmwebie.
No to mamy top ten, a są jakieś tegoroczne perełki, które nie były aż tak głośne, przez co mogły nam umknąć? Może są jakieś seriale albo filmy, które przeszły bez większego echa, a zasługują na większą uwagę?
No to ja bym na pewno wskazał taki film jak Szpiedzy. Oryginal tytuł Black Bag. Kurczę, myślę, że 15-20 lat temu taki film byłby naprawdę dużym hitem, ale jak wiadomo, no krajobraz kina nam się zmienia, ludzie coraz rzadziej chodzą do świątyni dziesiątej muzy, częściej wybierają wielkie widowiska za miliony monet, aniżeli produkcje średniobudżetowe z gwiazdami, a Black Bag to jest właśnie takie, tak ideał, rzekłbym, kina średniobudżetowego hollywoodzkiego. W rolach głównych gwiazdy Michael Fassbender i Cate Blanchett, za kamerą Steven Soderbergh, no było nie było, klasyk Hollywoodu, twórca m.in. Erin Brockovich, Traffic, czy trylogii Oceans z Georgem Clooneyem i Bradem Pittem. I to jest film o małżeńskiej parze. Oni obydwoje pracują w MI, żebym się nie pomylił, MI5 albo MI6. No generalnie w agencji szpiegowskiej, czołowej brytyjskiej agencji szpiegowskiej. No i dochodzi do pewnego incydentu szpiegowskiego, który sprawia, że bohaterowie muszą zadać sobie pytanie, czy oni sobie jeszcze ufają. Czyli nakłada się na to intryga szpiegowska, ale i swego rodzaju dramat małżeński. Świetnie napisany film, inteligentny, trzymający w napięciu, który zmusza widza do tego, żeby nie przysypiał na fotelu i cały czas śledził to, co dzieje się na ekranie, ale obiecuję, że finał dostarcza, jest niezwykle satysfakcjonujący. Także świetna rzecz. I jeszcze z takich rzeczy, które trochę przeszły bokiem, a które na przykład mnie, szczerze mówiąc, zachwyciły, to wymieniłbym taki film jak Towarzysz, drodzy państwo. To miało premierę na wiosnę. Wydawało mi się, że naprawdę sprzeda się lepiej, ale się nie sprzedało, a wielka szkoda. To jest taki film, który spokojnie można by nakręcić w Polsce. Nawet przy mikrobudżecie. I teraz muszę opowiedzieć o nim tak, żeby nie zaspoilerować, bo tam jest dużo zwrotów akcji.
Dobra, a prosimy.
Zachęcić państwa. No więc to jest opowieść o parze. Parze, która przyjeżdża na weekend do znajomego, który ma taką rezydencję piękną, wielką nad jeziorem. No i w trakcie tegoż weekendu zaczynają dziać się przeróżne rzeczy. I to powiedziałbym, z jednej strony też jest film trochę o toksycznej miłości, a też trochę jakby kolejny odcinek Czarnego Lustra. I nic więcej już nie zdradzę, ale
dobra.
Dzieje się tam. Naprawdę się dzieje, trzyma w napięciu, momentami jest zabawny, a koniec końców też otwiera, no myślę, ciekawe szufladki w głowach, sprawia, że zaczynamy się zastanawiać nad przeróżnymi kwestiami i zarówno z dziedziny związków, jak i, no nie wiem, świata przyszłości. I tutaj już koniec.
Przypomnijmy tytuł tej perełki.
Towarzysz. Kompanion, tak jest. Sprawdzam, czy jest teraz gdzieś. Jest na HBO Maxie do obejrzenia w streamingu chociażby, więc jeżeli mają państwo wykupioną subskrypcję, to tam zapraszamy.
Towarzysz, jeśli ktoś ma tylko jeden wolny wieczór, co powinien obejrzeć absolutnie w pierwszej kolejności?
I w święta Bożego Narodzenia?
Tak.
No to wiadomo, że to będzie Kevin. Ja pamiętam, co się działo.
Mogłem się założyć.
Kiedy telewizja Polsat ogłosiła, że raz jeden, jedyny nie puści Kevina, nie wiem, czy w Wigilię, czy w pierwszy dzień świąt, no to przecież były zmasowane protesty. I
tak,
się okazało, że film...
Cała Polska wyszła na ulicę.
Ja już jestem znudzony, ten Kevin, puścilibyście coś innego. Nagle się okazało, że nie ma czegoś innego. No i tak jest, no, święta Bożego Narodzenia wiążą się z tradycjami, no. Są tradycje u nas świąteczne i jedną z tych tradycji jest wspólne oglądanie Kevina. Ale okej, dobra, załóżmy, że ten film będą państwo oglądać, więc wymyślmy jeszcze coś innego. Drugim takim filmem, który myślę jest... absolutnym klasykiem jest oglądany w drugiej kolejności po Kevinie. To jest To właśnie miłość Richarda Curtisa, takiego ojca brytyjskiej komedii romantycznej z galerią gwiazd. Od Liama Neesona przez Hugh Granta po Keira Knightley. Mógłbym tak jeszcze wymieniać. Trzeci taki klasyczek żelazny to oczywiście Listy do M, czyli taka wariacja w zasadzie trochę na temat To właśnie miłość, która doczekała się już ilu? Chyba 6 części. I 7 przypuszczam, że jest w planach. Pamiętam, że Agnieszka Dygant jakoś żartowała któregoś razu przed kamerami przy okazji którejś z premier kolejnej części, że ona pewnie z Piotrem Adamczykiem, swoim ekranowym mężem, będą już mieli problemy z poruszaniem i będą korzystać z balkoników i dalej będą grali postaci Szczepana i Mileny w kolejnych częściach Listu do M. Obok nich oczywiście Tomasz Karolak jako nasz rodzimy, zły Mikołaj. No dobra, ale to już są te takie żelazne klasyki, a jeżeli chodzi o te takie mniej znane perełki, to na pewno bym polecił taki film jak Przesilenie zimowe. Stosunkowo świeża produkcja sprzed ilu 2 albo 3 lat w reżyserii Aleksandra Payna, też takiego klasyka amerykańskiego kina, twórcy Bezdroży czy Spadkobierców chociażby, czy Schmidta z Jackiem Nicholsonem. Historia nauczyciela prestiżowej szkoły dla chłopców, który nie ma życia prywatnego i zamierza spędzić przerwę świąteczną w szkole. trafia mu się taki dosyć niewdzięczny obowiązek, otóż ma się zaopiekować swoimi uczniami, którzy również z różnych powodów nie będą wyjeżdżać na tę przerwę świąteczną. I koniec końców kończy w tej szkole razem z jednym najbardziej niesfornym uczniem, ale wyjątkowo inteligentnym, ale też mającym przeróżne jakieś demony w głowie, i z kucharką, która przeżywa cały czas śmierć swojego syna na wojnie w Wietnamie, bo to jest też ważna informacja. Film rozgrywa się w latach 70. I to jest taki film, który jest z jednej strony zabawny, z drugiej strony gorzki, a mimo wszystko niesie w sobie świąteczne ciepełko. Więc taka idealna mieszanka właśnie, która wleje w nas trochę odrobinkę nadziei, ale bez takiego poczucia, że będzie stężenie cukru w cukrze zbyt wysokie, aż nas zemdli. No to nie, jest ten rodzaj filmu. Raczej wszystkie te składniki są idealnie wymieszane.
A filmy albo seriale, które pan poleci jako tak zwany comfort watch na zimę? Coś, co poprawia nastrój? Taki ocieplacz, taki przytulacz?
Przytulacz, no to moim przytulaczem to jest serial Przyjaciele, drodzy państwo. I myślę, że nie jestem jedynym członkiem tego kościoła. No, dla mnie ten serial działa absolutnie jak kocyk, ciepły kocyk, kubek herbaty z cytrynką i z miodem. I co jeszcze możemy dodać do takiego świątecznego zestawu?
Co kto lubi? Cynamon.
Na przykład. No. Więc to jest takie, jeżeli za każdym razem, kiedy mam wrażenie, świat nas trochę wdeptuje w podłogę, no to świat Rossa, Rachel, Moniki, Joey'ego, Chandlera i Phoebe, no to jest to miejsce, gdzie chcemy się schować i jest nam wtedy bardzo, bardzo miło. A jest jeszcze jeden taki mój z kolei prywatny comfort food, oprócz Przyjaciół. No to jest Diabeł Ubiera się u Prady. Nie wiem, czy mają państwo podobnie. Klasyk już absolutny. No, niektórzy mówią, że film, który się źle zestarzał, ponieważ...
Dlaczego?
Pokazuje toksyczną relację między pracodawcą a pracownikiem w taki, powiedziałbym, sposób trochę uwznieślający. Ale warto ten film sobie przypomnieć po 20 latach. A dlaczego? Bo w maju 2026 roku będziemy mieli kontynuację Diabeł Ubiera się u Prady. Anne Hathaway, Meryl Streep i Emily Blunt wracają. Ja sobie ostrzę zęby na ten film. Moja żona może potwierdzić, że rok temu mówiłem, nie no, Diabła kontynuować po 20 latach, bez sensu.
Rancho będą kontynuować.
Też będzie, no.
Po 10 latach chyba.
Dyrektor ostatnio ogłosił właśnie, tak sobie chyba siedział wieczorem na Facebooku i stwierdził, zagotuję internet. I na swoim prywatnym profilu napisał, że będzie nowe Rancho. Rzeczywiście ogłosili. Ale Diabeł też będzie. I myślę, że miliony widzek i widzów na całym świecie czekają na te kontynuacje. No zobaczymy, co tam się będzie działo u naszych charakternych bohaterek.
Do filmów, na które czekamy w 2026 roku, jeszcze wrócimy w Radiu RMF 24 w naszej rozmowie. A teraz, jeśli ktoś lubi taki zimowy klimat na ekranie, śnieg, nastrojowe światła, to co ma do wyboru? Oczywiście poza Kevinem i tymi wspomnianymi.
Okej, to już trochę wymieniliśmy, a ja bym rzucił tytułem z odrobinę innej beczki. Czyli oczywiście jak myślimy sobie o filmach świątecznych, to zazwyczaj to są jakieś komedie romantyczne, albo generalnie komedie rodzinne. Rzuciłbym też oczywiście takim moim, jednym z moich ukochanych filmów świątecznych, to jest Witaj Święty Mikołaju. Z Chevym Chase'em w roli Clarka Griswolda, tradycyjnego ojca rodziny, który marzy o tym, żeby przygotować idealne święta dla swoich bliskich, ale niestety szybko okazuje się, że kiedy zjeżdża się rodzina, między członkami tej rodziny są jakieś przeróżne animozje. Jeżeli na przykład okazuje się, że szef zamiast obiecanego bonusa, za który główny bohater chce kupić, postawić swojej rodzinie basen na podwórku, no da jakiś nieco inny, trochę skromniejszy prezent, delikatnie rzecz biorąc, zaczyna się sypać i ten stateczny ojciec rodziny, który marzy o tym, żeby święta były idealne, no zamienia się w kłębek nerwów. Kocham ten film. Oglądam go też co roku. Uważam, że jest takim trochę już przykurzonym świątecznym klasykiem, a jest absolutnie rewelacyjny. Ale obiecałem też rzucić czymś z nieco innej beczki. Jest taki twórca, który nazywa się Shane Black. Państwo go mogą nie kojarzyć, no bo on przez wiele lat robił karierę jako scenarzysta, potem zadebiutował jako reżyser. Natomiast filmy, pod którymi się podpisał, to na pewno znacie. Pierwszy taki film, pod którym się opisał, to jest Zabójcza broń.
Znamy.
No, z Melem Gibsonem i Danem Gloverem. I potem on napisał jeszcze taki na przykład film jak Ostatni Scout z Bruce'em Willisem, jak Długi pocałunek na dobranoc. Potem też zaczął reżyserować, zrobił taki film jak Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 na przykład, czyli odsłona uniwersum Marvela z Robertem Downeyem Jr., czy Nice Guys równi goście z Ryanem Goslingiem i Russellem Crowe'em. I to są filmy sensacyjne w zasadzie. Ale ciekawostka, każdy z tych filmów rozgrywa się w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Czyli z jednej strony mamy jakąś krwawą rozróbę, intrygę kryminalną, bohaterów rozjechanych przez życie, którzy próbują dopaść, nie wiem, jakiegoś zabójcę, skorumpowanego polityka albo biznesmena, który knuje jakąś niecą intrygę, ale jednocześnie w związku z tym, że to się dzieje w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, no to jest ten świąteczny klimacik. I jest to też opowieść o jakimś takim odkupieniu grzechów, być może kolejnej szansie od losu, na której tej bohaterowie się już nie spodziewali. Więc jeżeli macie ochotę na nieco inną świąteczną opowieść, to zachęcam, polecam. Ostatni Scout na przykład, uwielbiam ten film. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych filmów sensacyjnych lat 90.
Bruce Willis.
Wcielający się w postać prywatnego detektywa, wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, agenta Secret Service, który został absolutnie rozjechany przez życie. Kiedy spotykamy go w pierwszej scenie, to śpi
na ławce,
na ostrym kacu w swoim własnym samochodzie, jakiś wrzucają wstychłego szczura do samochodu, ponieważ tak nim pogardzają. I on tak patrzy w lusterko w samochodzie i mówi: wszyscy cię nienawidzą, na pewno przegrasz. I chwilę potem dowiaduje się, że żona zdradziła go z jego kumplem. Ale on też dostaje szansę na to, żeby
wrócić do żony.
Żeby się podnieść, żeby wrócić do rodzinę i żeby rozwiązać zagadkę kryminalną, która gdzieś tam mu da zastrzyk pozytywnej energii. Możemy to tak określić. Świetny film. Uwielbiam. Znakomite dialogi. Rewelacja.
A te filmy poleca Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu, który jest naszym gościem. Mówił pan o Kevinie, ale czy są jakieś mniej oczywiste komedie albo tego typu produkcje, które warto polecić słuchaczom? Czy platformy streamingowe mają teraz coś, co po prostu łatwo przegapić w natłoku premier?
No, platformy oczywiście zasypują widzów i widzki właśnie produkcjami świątecznymi. Na Prime Video mamy na przykład teraz taką właśnie świąteczną, rodzinną komedię z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Nakręcił to zresztą twórca, który wcześniej też zrobił taki, teraz wypadł mi tytuł, Anything But You chyba, z Anne Hathaway. Zaraz, mam tutaj, proszę państwa, przed oczami film web tutaj.
Tam wszystko o filmie.
Nie będzie żadnych pomyłek. Tak czy inaczej, rzeczywiście rok w rok pojawia się cała seria świątecznych produkcji. One są kręcone zazwyczaj według jednego schematu. Ktoś nawet się kiedyś zabawił, żeby znaleźć wszystkie punkty wspólne.
Tak.
Więc na przykład chodzi o to, że bohater na przykład po latach wraca do rodzinnego miasteczka. Spotyka jakąś dawną miłość z czasów licealnych. Okazuje się, że w rodzinie na przykład jest jakieś przedsięwzięcie, którego finalizacja ma się odbyć właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Nasz bohater bądź bohaterka początkowo bardzo nieufnie do tego podchodzi, nie chce brać w tym udziału, ale pod wpływem tej miłości gdzieś tam z przeszłości albo jakiejś nowo poznanej osoby w tymże miasteczku, odzywają się w niej ludzkie uczucia i postanawia się bardziej zaangażować. Na końcu mamy jeden wielki, szczęśliwy finał, czyli mamy i pochwałę miłości, i mamy pochwałę rodziny, no i pochwałę Świąt Bożego Narodzenia jako tego święta, które rzeczywiście potrafi jednoczyć ludzi nawet z sercami jak głaz. A propos serc twardych jak głaz, no to też bym wymienił taki film, trochę już dzisiaj zapomniany. Nie wiem, czy tak zabawny jak mogło się wydawać, oglądając to w latach 80., ale warto go przypomnieć, to się nazywa Scrooge. Scrooge, wigilijny show, polski tytuł. I w roli głównej Bill Murray, czyli absolutna legenda amerykańskiej komedii. Jest to trochę wariacja na temat opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Bill Murray wciela się w postać producenta telewizyjnego, który przygotowuje właśnie taki gwiazdkowy show. Jest oczywiście osobą skrajnie cyniczną, pozbawioną, wydawałoby się, ludzkich uczuć, nastawioną tylko i wyłącznie na słupki, wysokie słupki oglądalności i zarabianie kasy. No i dochodzi do incydentu, który sprawia, że bohater musi przewartościować swoje dotychczasowe życie. No jeżeli ktoś lubi Billa Murraya, ja na przykład uwielbiam, to absolutnie warto to obejrzeć. Jeżeli mielibyśmy polecić na przykład takimi tytułami, które są super klasyczne w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce na przykład nie cieszą się aż takim wzięciem i taką popularnością, no to wymieniłbym taki tytuł To wspaniałe życie w reżyserii Franka Capry. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ w Stanach ten film podobno jest oglądany tak jak u nas Kevin. Czyli rok w rok leci, jest niemal w każdej ramówce.
Też mieli taki rok, w którym próbowali go nie puścić i były protesty na ulicach?
Nie zdziwiłbym się. I to jest historia faceta, który całe swoje życie poświęcił społeczności, poświęcił swojej rodzinie, starał się, żeby generalnie tej społeczności i rodzinie było lepiej i nagle w okolicach świąt dopadają go kryzysy. Jeden za drugim, trzeci za czwartym i facet staje na jakimś takim rozdrożu. Wręcz chce popełnić samobójstwo i nagle jakby los zsyła mu anioła. Anioła, który ma mu pomóc, przypomnieć sobie, że życie jest piękne, że warto żyć, że ten główny bohater musi żyć też dla wielu osób dookoła niego i te wszystkie osoby go kochają i że pamiętają o nim, i że doceniają to, co on robi. Film czarno-biały, no już mający, żeby nie skłamać, no z 80 lat na pewno, jak nie więcej, ale który myślę cały czas wspaniale działa. Kolejnym takim filmem, który bym wszystkim zachęcał i polecał, to jest taki film Garsoniera z Jackiem Lemonem z lat 60. Oscarowy w ogóle, też klasyk, rozgrywający się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, o pracowniku wielkiej firmy, który ma tytułową garsonierę, takie mieszkanko, które regularnie wypożycza swoim kolegom z pracy na spotkania z paniami. Jaki jest charakter tych spotkań, to mogą się państwo domyślić. No i traf chce, że nasz bohater zakochuje się w koleżance z pracy, w indziarce. Ale niestety tutaj następuje zwrot akcji. Otóż okazuje się, że ona jest w relacji z jego przełożonym. No i tutaj bohater musi ważyć. Czy kariera zawodowa, czy jednak może postawi w końcu na życie prywatne. Postara się znaleźć kogoś, kogo będzie kochać i kogoś, kto też będzie kochał jego. I to wszystko rozgrywa się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. W momentami wzruszający, momentami też gorzki. No trochę jak to przesilenie zimowe. Tak pięknie łączący przeróżne emocje. Bardzo, bardzo dobra rzecz i ciągle świetnie działająca pod względem jakimś takim emocjonalnym, ale też humorystycznym. Jeszcze bym rzucił takim filmem Miasteczko Halloween. To jest produkcja Tima Burtona. 93 rok. Historia króla Halloween, no czyli jakby święta będącego na antypodach tego, co reprezentuje Boże Narodzenie i nasz główny bohater jakoś tak zazdrosnym wzrokiem spogląda w kierunku świętego Mikołaja, który cieszy się miłością i oddaniem dzieci na całym świecie i postanawia go porwać i przejąć jego rolę. No ale w momencie, kiedy Halloween zaczyna mieszać się z Bożym Narodzeniem, rodzą się różnego rodzaju komplikacje i to się wszystko implikuje w jakimś takim szalonym finale. Świetny film. To jest animacja w ogóle poklatkowa. Jeżeli lubią państwo takie zwichrowane poczucie humoru i wyobraźni Tima Burtona, no to myślę, że będziecie się świetnie bawić. A propos Tima Burtona, no to na przykład warto pamiętać o tym, że jego powrót Batmana z Michaelem Keatonem, Danem DeVito i Michelle Pfeiffer też rozgrywa się w święta Bożego Narodzenia. I to jest w zasadzie też film bożonarodzeniowy. Opowieść o superbohaterze, który musi stawić czoła pingwinowi, czy takiemu złoczyńcy, który wyłania się z kanałów Gotham i zamierza zemścić się na najbogatszych rodzinach Gotham City za to, czego sam doświadczył w dzieciństwie. Musi też stawić czoła kobiecie kot, no, czyli takiej femme fatale Gotham City, która też ma jakieś różne demony. Świetny film. Mroczny, momentami bardzo melancholijny. No i te święta Bożego Narodzenia też może nie ma tam aż takiego bardzo, ale to bardzo rodzinnego klimatu, ale no jakby wyobraźnia Tima Burtona i to jak portretuje to starcie Batmana z kobietą kotem i pingwinem robi do dziś niesamowite wrażenie. No, jeżeli chodzi o mnie, to jest w ogóle czołówka filmów o Mrocznym Rycerzu oprócz Mrocznego Rycerza Christophera Nolana.
Sypie tytułami filmów jak z rękawa. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu.
Jak śnieg sypie, to my sypiemy tytułami. A o Szklanej Pułapce już wspomniałem, ale to też chyba wszyscy wiedzą, że to jest świąteczny klasyk.
Wspólnie sprawdzimy, co na ekrany przyniesie 2026 rok. No właśnie, na jakie premiery w przyszłym roku warto czekać? O jednej już mówiliśmy.
No, tych premier będzie dużo, drodzy państwo. Myślę, że będzie się działo. Pierwszy tytuł, który ciśnie się na usta i myślę, że będzie mega, mega hitem. To jest nowe dzieło wspomnianego już Christophera Nolana. Ten film nazywa się Odyseja, drodzy państwo. Twórca takich klasyków jak Mroczny Rycerz, Incepcja, Memento, Dunkierka czy Oppenheimer bierze się za greckie mity i opowiada o Odyseuszu, który po zakończeniu wojny trojańskiej wyrusza w podróż do domu, no, ale spotyka go szereg przygód, incydentów, które sprawiają, że ta podróż powrotna no, trwa kilkadziesiąt lat. Gwiazdozbiór, hollywoodzki gwiazdozbiór w obsadzie, w głównej roli jako Odyseusz Matt Damon, czyli aktor, który grał już kilka razy u Christophera Nolana, ale zawsze na drugim planie. Tym razem wreszcie otrzymał pierwsze skrzypce. Obok niego między innymi Anne Hathaway, o której też już dzisiaj wspominaliśmy. Tak. Tom Holland, o którym jeszcze za chwilę znowu wspomniemy. Zendaya, Robert Pattinson. No naprawdę, jakby... Kurczę, przyciągnął absolutny top of the top fabryki snów. Już teraz można kupować w ogóle bilety na pierwsze seanse Odysei i no, podobno cieszą się gigantyczną popularnością te pokazy, chociaż jeszcze ta premiera za ponad pół roku, bo dopiero w lipcu. No ale Christopher Nolan jest takim nazwiskiem. To jest absolutny magnes na widzów i stempel jakości. Wiemy, że jak idziemy na film Nolana, to będą szczęki pod siedzeniami, trzeba ich będzie potem szukać już po seansie.
Wystarczy sobie przypomnieć tą Incepcję, o której pan mówił.
No chociażby. Kolejnym tytułem, na który myślę mnóstwo widzów czeka, jest trzecia część Dune w reżyserii Denis Villeneuve'a. Zdjęcia niedawno się zakończyły. Tam w rolach głównych Zendaya, o której już mówiliśmy. Oczywiście Timothée Chalamet jako Paul Atreides, który, jak jeżeli pamiętają państwo poprzednią część, no wreszcie udało mu się pokonać złych Harkonnenów. Objął kontrolę nad tytułową planetą Arrakis. Duna zasiada na tronie galaktycznym. No, ale cóż, Duna nigdy nie była opowieścią o pozytywnym bohaterze, tylko raczej o rewolucjoniście, który zaczyna z jakiegoś takiego poziomu underdoga, czyli osoby, w której nikt nie wierzy, no, a kończy jako złoczyńca, który doprowadza do wielkiej tragedii w galaktyce. Więcej nie będę zdradzał, jeżeli czytali państwo powieść Franka Herberta, to wiecie, co tam się będzie działo, bo to będzie ekranizacja akurat dzieci Duny, jeżeli dobrze pamiętam, czyli kontynuacji Duny. Jeżeli nie, to trochę zaspoilerowałem, ale udajcie, że nie słyszeliście tego, co mówiłem. W obsadzie także Robert Pattinson, Florence Pugh. No, myślę, że to będzie widowisko. To będzie widowisko. Kurczę, mało kto dzisiaj jak Denis Villeneuve potrafi kreować ekranowe światy. Premiera trzeciej Duny zaplanowana jest jak na razie na Boże Narodzenie, ale wiele osób twierdzi, że wytwórnia Warner Bros. Będzie chciała ją albo przyspieszyć, albo opóźnić. A dlaczego? Bo na Boże Narodzenie zaplanowana jest również premiera filmu Avengers Doomsday. Czyli kontynuacja no jednej z najbardziej kasowych serii filmowych w dziejach, czyli nowa odsłona uniwersum Marvela, no i kontynuacja Avengers, końca gry. Tym razem superbohaterowie z uniwersum Marvela będą musieli stawić czoła doktorowi Doomowi, którego gra, uwaga, uwaga, Robert Downey Jr. Nie przesłyszeliście państwo. Ten sam Robert Downey Jr., który przez lata był kołem zamachowym, lokomotywą tego uniwersum Marvela, wcielając się w Iron Mana, czyli postać pozytywną, no, tak. zbawcę wszechświata, który ratował nas przed różnymi złoczyńcami. A tym razem Robert Downey Jr. powraca po drugiej stronie barykady, jako do szpiku kości zły doktor Doom, który planuje jakąś kolejną zagładę i tylko nasi Avengersi mogą temu zapobiec. To będą wielkie hity kinowe, z pewnością. Jeżeli chodzi o taki film, o których też trzeba wspomnieć, no to będzie też taki film pod roboczym tytułem Judy. Mi się wydaje, że on się jeszcze zmieni. To jest nowe dzieło Alejandro Gonzaleza Iñárritu, twórcy między innymi Zjawy, Amores Perros, czy oscarowego Birdmana. W roli głównej Tom Cruise. Tom Cruise, który przyzwyczaił nas do tego, że jest wielką gwiazdą kina akcji, który ma na koncie no, takie hity jak kolejne części Mission Impossible, Top Gun Maverick, jeden z moich ulubionych filmów XXI wieku.
Genialny.
Ale Tom Cruise chyba jakoś tak pomyślał sobie, ja to bym chyba chciał dostać Oscara, należy mi się. A Akademia trochę mnie zawsze zlewała. Z różnych powodów przyzwyczaili się do tego, że ja tylko biegam, wykonuję te kolejne popisowe numery bez pomocy kaskaderów. A jestem dobrym aktorem dramatycznym, jeżeli pamiętamy takie filmy jak chociażby Magnolia, rewelacyjna rola, czy Urodzony 4 lipca, wiemy, że Tom Cruise potrafi być wybitnym aktorem dramatycznym. Komediowym zresztą też. Wielkie serce zawsze dla filmu Jaja w tropikach. I Judy ma być podobno właśnie taką komedią o najbogatszym człowieku na świecie, który wyrusza w podróż, aby uratować ludzkość przed zagrożeniem, które sam wywołał. Tak, takie krążą pogłoski i takie osoby, które były na planie zdjęciowym, uczestniczyły w nim, Nie chcą co prawda za bardzo puścić pary z ust i sprzedać więcej szczegółów, ale twierdzą, że tam też podobno Inaritu zastosował jakiś szereg formalnych trików, jakich wcześniej nie było. Jeżeli nawet jesteśmy mega fanami Toma Cruise'a, to Tom Cruise w tej roli też nas zaskoczy, więc na to czekam.
Przebije Mavericka?
Finansowo na pewno nie, no. $1.5 miliarda będzie trudno przebić ten wynik, ale myślę, że jest szansa, żeby w końcu żebyśmy wszyscy gremialnie przypomnieli sobie, że Tom Cruise jest rewelacyjnym aktorem. Nie tylko kaskaderem, ale i aktorem i zasługuje na przeróżne laury. On w tym roku odebrał Oscara, ale tylko honorowego za to, że...
No, że jest.
Zapisał się w annałach Hollywoodu. Ale warto by było, żeby dostał w końcu nagrodę za jakąś konkretną rolę. Więc mam nadzieję, że ta Judy będzie takim filmem. Drodzy Państwo, Steven Spielberg wraca też z pierwszym od lat filmem o UFO. Zaczęła się już jakaś taka kampania. W Stanach Zjednoczonych, w dużych miastach pojawiły się banery reklamowe. Więc jeżeli jesteście fanami E.T., a zwłaszcza bliskich spotkań trzeciego stopnia, to myślę sobie, że albo Wojny Światów, to Spielberg dowiezie.
Wojna Światów znowu z Tomem Cruise'em.
No oczywiście, że tak. No, nikt inny tak pięknie i dramatycznie nie biegnie jak Tom Cruise. Jest jeszcze jeden taki film, który nie trafi prawdopodobnie na ekrany kinowe, a na pewno nie w szerokiej dystrybucji, ale na który bardzo, bardzo czekam. Ten film nosi tytuł The Adventures of Cliff Booth. Za kamerą David Fincher, w roli głównej Brad Pitt i uwaga, jest to kontynuacja pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. Scenariusz, który Tarantino napisał i planował podobno przenieść na ekran, ale Tarantino jest bardzo chimeryczny, stwierdził, że coś mu się odmieniło. Dobra, nie robię tego. No ale Brad Pitt przeczytał ten scenariusz, zakochał się w nim i zaniósł go do swojego najlepszego kumpla, czyli Davida Finchera, którego zna od 30 lat, bo przecież współpracują ze sobą razem od czasów legendarnego 7, potem był Podziemny Krąg, potem był ciekawy przypadek Benjamina Buttona.
Tak.
I powiedział mu, stary, zobacz, jakie to jest dobre. Hej, może znajdziemy kogoś, kto wyłoży kasę na to. No i poszli do Netflixa, bo Netflix ma taką umowę ramową z Davidem Fincherem, że generalnie wszystkie filmy, które kręci David Fincher, to tylko dla Netflixa. No i Netflix podobno wyłożył $20 milionów na sam scenariusz Quentina Tarantino. Kolejnych 20 dostał pewnie Brad Pitt. Kolejnych 20 dostał David Fincher. No i sam film podobno kosztuje aż $200 milionów. No to jest jakaś kosmiczny budżet, czyli dwa razy więcej niż pewnego razu w Hollywood. I ten film będzie opowiadał o losach właśnie Cliffa Booth'a, czyli tego kaskadera, najlepszego kumpla Ricka Daltona, czyli Leonardo DiCaprio, w kolejnej dekadzie. To się będzie działo w latach 70. Cliff Booth już nie jest kaskaderem, tylko pracuje dla hollywoodzkich wytwórni jako tak zwany fixer, czyli gość, że jak się coś dzieje, jest jakiś kryzys, który trzeba po cichutku zażegnać, żeby tylko przypadkiem plotkarskie media się nie dowiedziały, to się bierze takiego fixera i on po cichu załatwia to wszystko.
Czy skoro to jest kontynuacja, to też zobaczymy gdzieś tam naszego zawieruchę?
Dobre pytanie. Nie wiem. Natomiast podobno złożono ofertę, żeby wystąpił w tym filmie Leonardo DiCaprio. Miał zagrać w jednej albo dwóch scenach. Podobno proponowali mu, ja nie wiem, $2-3 miliony za jeden dzień zdjęciowy. I wyobrażają sobie państwo, że on odmówił.
Niemożliwe.
Tak, że pożyje. No stwierdził, że nie. No, bo
może jakby dychę rzucili.
No bo jest Leonardo DiCaprio, no i może sobie coś na coś takiego pozwolić. No poza tym on teraz jest w szale promocji jednej bitwy po drugiej, tej oscarowej promocji. Akurat wtedy to się jakoś zbiegło w ogóle ze zdjęciami. A on chyba walczy o kolejną nominację oscarową za ten film, więc stwierdził, nie no, Oscar ważniejszy. No ale to jest film, na który bardzo, bardzo czekam i myślę, że wielu widzów i widzek również. Tutaj mogę rzucać teraz tytułami. Nie wiem, czy wszystkie będą państwu coś mówiły, ale może nazwisko reżysera będzie działało. Więc będzie nowy film Martina McDonagha, twórcy 3 billboardów za Ebbing, Missouri i Duchu Finishering. Kocham tego twórcę. On nakręcił nowy film zatytułowany Wild Horse 9. Będzie nowy film Luki Guadagnino o sztucznej inteligencji, ChatGPT, zatytułowany Artificial. Będzie nowy film Pedro Almodovara, Bitter Christmas. Będzie nowy film Rubena Ostlunda, dwukrotnego laureata z Złotej Palmy, który pewnie będzie walczył o trzecią Złotą Palmę. The Entertainment System is Down. W jednej z głównych ról Keanu Reeves, a film będzie się rozgrywał na pokładzie samolotu, w którym pada tytułowy system rozrywki. Ludzie nie mogą sobie oglądać filmów i nagle zaczyna się robić nerwowo.
I wchodzi Jack Reacher.
Nie, myślę, że raczej wejdą nerwice natręctw i różnego rodzaju paranoje. I też ważna informacja, Paweł Pawlikowski powraca, drodzy państwo, twórca Idy, pierwszego, jedynego jak dotąd filmu polskiego, który zdobył do nas Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Twórca mojej ukochanej Zimnej Wojny nakręcił film 1949. No to nie będzie niestety produkcja z polskimi aktorami, ale na pewno polski operator, nie zdziwi się, jeżeli tam Łukasz Żal będzie w to zaangażowany, czyli już taki etatowy operator Pawła Pawlikowskiego będzie tam działał. Myślę, że to będzie wydarzenie. Pytanie, kiedy będziemy mogli ten film zobaczyć na ekranie. Jest też taki film, o którym już nas krążą takie pogłoski hollywoodzkie, że to będzie przyszłoroczny, czyli jakby nie Oscary 2026, ale Oscary 2027. Że to już jest... Ten film jeszcze nie miał premiery. On ma mieć premierę dopiero na wiosnę, ale już wszyscy, którzy go widzieli, uważają, że to będzie wielki przebój i kasowy, i artystyczny.
Czyli?
Ten film nosi tytuł Project Hail Mary. W roli głównej Ryan Gosling, za kamerą Phil Lord i Christopher Miller, czyli panowie, którzy nakręcili m.in. Lego Przygodę, dwie części 21 i 22 Jump Street. I to jest adaptacja nowej powieści autora Marsjanina. Mhm. Ryan Gosling wciela się w postać nauczyciela, który nagle otrzymuje misję, żeby uratować świat. I musi wyruszyć w kosmos. I w trakcie tej misji kosmicznej pomaga mu obcy, kosmita, z którym się w jakiś sposób dogaduje. Są już zwiastuny tego filmu, proszę zobaczyć. Aha. To jest film, który podobno i wzrusza, i działa na poziomie takiego dreszczowca kosmicznego. Czyli jeżeli lubiliście Marsjanina, lubiliście Grawitację, lubiliście Interstellar, no to...
Wszystkie lubiłem.
No to kurczę.
Must have.
No to musisz zobaczyć, absolutnie. Project Hail Mary. No zapowiada się to świetnie. Będzie nowy film Ridleya Scotta, który też jakby ma jakieś kosmiczne tempo. Nomen omen. Kręcenia filmów The Dog Stars. Będzie nowy film J.J. Abramsa, twórcy chociażby Gwiezdnych Wojen, Zagubionych, czy Star Treka, Ghostwriter z Glennem Powellem w roli głównej. Też tam podobno jest jakiś taki mocny, kosmiczny wątek. Będą nowe opowieści z Narni, które wyreżyserowała Greta Gerwig, autorka Małych Kobietek i Barbie. Ten film z kolei powstał na Netflixa. Będzie go można zobaczyć w ograniczonej dystrybucji na ekranach IMAXa. Będzie nowy film Rona Howarda, twórcy Apollo 13, pięknego umysłu, też takiego wielkiego hollywoodzkiego klasyka. Nowy film Bena Afflecka. No będzie co oglądać, więc zachęcam, żeby... A, i będzie też biografia Michaela Jacksona. Michael też już był zwiastun. Podobno wytwórnia liczy na to, że to będzie gigantyczny przebój. Więc obyśmy tylko mieli okazję zobaczyć te filmy na czas i zachęcam, żeby chodzić do kina, no. Bo uważam, że filmy jednak najlepiej ogląda się na wielkim ekranie z publicznością, kiedy możemy wspólnie przeżywać i celebrować te ekranowe emocje.
A zachęcał Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu. Bardzo dziękujemy. Wesołych świąt!
Ho, 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 drodzy państwo. Oby Święty Mikołaj przyniósł wam jak najpiękniejsze prezenty. Spędzajcie czas z rodziną, a jeżeli będzie taka okazja, to oglądajcie też filmy. Dobre filmy.